Gospodin s vama.
Pán s vami.
Čítanie svätého
slova Evangelii vedú k svätému Marka.
Počiatok
Evangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie.
Draga bracia i sestry, owo
drodzy bracia i siostry, to rozważanie rozpocząłbym jednym pytaniem.
My putujemy.
Tak, my podróżujemy, to jest fakt. Ale fundamentalnym pytaniem jest, czy sami podróżujemy? Czy mamy jakieś drogie, wielkie ty? Od którego zależy nasza wędrówka. Czas Adwentu to jest czas łaskawy. W tym momencie postawiane są pytania, napięcia tego darowanego czasu każdemu życiu, które istnieje od jego powstania aż do jego końca. To napięcie nosi w sobie wiele kryzysów i odpowiedź na nich zależy od osobistego życia, znaczenia świata. Dlatego w czasie Adwentu przyjmujemy najpoważniejsze i najkrótsze przesłania. Tak zeszłej niedzieli w jednym słowie otrzymaliśmy silne przesłanie: czuwajcie. W tym czuwaniu, które my, chrześcijanie, pojmujemy po spotkaniu z Panem naszym Jezusem Chrystusem, to nasze czuwanie już nie musi być, nie powinno być tak jak to czuwanie, które odnosi się do stróżów, do żołnierzy, mają uważać, żeby nie zaatakował ich nieprzyjaciel. My czuwamy, abyśmy nie przespali moment przyjścia przyjaciela, oblubieńca, Zbawiciela. Szkoda by było przespać, drzemać w tym momencie. Może moglibyśmy w inny sposób postawić dane rzeczy, a kiedy to widzieliśmy nagiego, bosego, prześladowanego w więzieniu, to brzmi jak upomnienie, że każdy moment, szczególne spotkanie z najmłodszymi, ma brzemię wieczności, które oczekujemy w spotkaniu z oblubieńcem, z Panem. Druga niedziela, którą dziś obchodzimy, ma przesłanie następujące, abyśmy przygotowali drogę dla Pana. Co to jest ta droga? I w jaki sposób powinniśmy przygotować tą drogę? Próbowałbym krótko z czytań dzisiejszej niedzieli poprowadzić Was przez jakieś kryzysowe pytania, które pomogą nam dać odpowiedź na to fundamentalne pytanie tej niedzieli. W jaki sposób my, ludzie, powinniśmy przygotowywać drogę dla Pana, jak Piotr może mówi w drugim liście, w jaki sposób możemy przyspieszyć dzień przyjścia Pana. Rozpocznijmy od proroka Izajasza. Izajasz idzie za przeznaczeniem swego narodu od 8 wieku aż do służby babilońskiej do 6 roku przed Chrystusem. I można wyznaczyć tu dwa kryzysy, które on jako prorok zapisał w historii swego narodu. One są uniwersalne. One dotyczą nas wszystkich. Pierwszy kryzys to jest niewierność w okresie błogosławionym. Wszyscy my w jakiś sposób łączymy w pewnych teologiach błogosławieństwo i naszą dobroć, naszą pobożność, tak jakby błogosławieństwo musiało być nagrodą, dlatego że my tacy jesteśmy. Możemy w ten sposób iść za tym, ale żeby nie przyszedł niewłaściwy wniosek, a co z tymi, którzy cierpią, czy oni cierpią dlatego, że są źli, czy może cierpią dlatego, że z powodu nas, że nie zmieniamy struktury tego świata w swoim zadowoleniu, pobożności, przechodzimy obok tego, co możemy zmieniać obojętnie. Dziwny jest ten czas w naszym osobistym życiu, wspólnoty świata, gdy nastąpi czas błogosławiony. Ten czas możemy rozpoznać. Wystarczy tylko, że otworzymy oczy. Ale gdy góruje egoizm, gdy jest coraz więcej osób, które jest biednych, a mniej osób, które są bardzo bogaci. I ten stan tak często jest dobrze wytłumaczany. Ci, którzy są ofiarami, oni przyjmują to jako coś normalnego. Powiedziałbym, że pociągnąć linię między naszym czasem, między całym światem, łączyć paralelą z czasami Izraela, jak człowiek znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie, w wielkim kryzysie, gdy mówi, że nic już więcej nie potrzebuje, jest osobą niewdzięczną. W tym czasie dzieje się jeszcze coś, co Izajasz podkreśla. Jeruzalem, która jest umiłowanym miejscem Bożym, zachowuje się jak największa grzesznica, która łamie wszelkie prawa etyczne, normy etyczne, która wykorzystuje sieroty, wdowy, przedstawia niewłaściwe prawa, przepisy. Tak więc, bracia i siostry, może dla naszego nowoczesnego czasu, ten czas kryzysu, najłatwiej by można wypowiedzieć przez tytuł jednej socjologicznej analizy przez francuskiego socjologa Brucknera, który nosi ubóstwo błogosławieństwa. My żyjemy w ubóstwie błogosławieństwa i na ten kryzys należy odpowiedzieć. Jeżeli chcemy przygotować drogę dla Pana, tak jak Matka Teresa czyniła to, jak święty Franciszek, czy jak współczesny papież Franciszek, czy według socjalnych nauk Kościoła, który powinien stać się współczesną lekturą odpowiedzialnego chrześcijanina XXI wieku. Istnieje jednak drugi kryzys, który zauważa prorok Izajasz, a to jest kryzys tragedii. Tragedii, gdy naród zostanie wyprowadzony do niewolnictwa babilońskiego na początku 600 roku. Prorok przedstawia jasną relację tragedii i winy narodu. Interesującym jest, że unika mówienia mowy o winie innych narodów. Znane jest hasło Twoja przepaść, upadek wychodzi z Ciebie. On pragnie z tej tragedii, z opisu przystąpienia do tego pytania, mówić do ludzi o Bożej pedagogice, Bożym wychowaniu człowieka i nadzieja, że naród nie przepadnie, że pojawią się osoby, ludzie, latarnie, że pokaże się decyzja życia. Według Izajasza nie będzie rezultatem żadnych politycznych, ekonomicznych zmian, jakichś cudów na ten temat. Naród przeżyje, dlatego że Pan jest wierny. Tu może na nowo, powoli możemy odczytać miejsce, gdzie szukamy tej ostatniej właściwej pewności. Szukamy we współczesnych osobach tego. Przychodzi mi na myśl Václav Havel, który w duchu Izajasza potrafił mówić następująco: wstawiam się za dobro, za sprawiedliwość, nie dlatego, że to ma szansę być na naszym świecie, w naszym świecie, ale nawet jestem pewny, że to nie zrealizuje się, gdyż dobroć w naszym świecie przegrywa swoje mecze. Ale ja jestem za tym, dlatego że to jest jedyny sposób, abym myślał, jak można być prawdziwym człowiekiem. Czy nie widzicie, że w takim rozważaniu, w takich osobach, które istnieją, że nie można malować na ciemno obrazów naszego życia? W wielu naszych współczesnych osobach, żyjących w naszych czasach, nie istnieje ta myśl, nie płonie ta myśl, która wypływa od Izajasza, że nie przepadniemy, dlatego że Bóg jest wierny. Możemy sobie wyobrazić, jakby to było pięknym, gdybyśmy do końca w to uwierzyli. Wtedy uwolnilibyśmy się naszej siły, dumy, gdyż to, co czynimy, to nie czynimy swoją siłą. My dajemy naszą siłę do dyspozycji Bożym planom. Idziemy teraz na drugi list świętego Piotra apostoła. Piotr prowadzi nas przez kilka ważnych pytań, które na początku chrześcijaństwa zostały już postawione i które dziś dla współczesnego chrześcijaństwa XXI wieku ważne. Wspólnota chrześcijan, jak rozumiała przesłanie Jezusa, ona żyła jedną obietnicą, że Pan przyjdzie. I ta obietnica, że Pan przyjdzie, po prostu pogłębiła czas. Czas już nie był tak, jak heleniści go przeżywali, którzy kręcili się w koło, gdzie ciągle gdzieś brudna woda wracała na powierzchnię. Czas cykliczny, czas, w którym wierzono, że Pan przyjdzie, ten czas otrzymał prawdziwy, właściwy kierunek. A nie jest to jakaś filozoficzna idea. To posiada wielkie echo we współczesnym życiu każdego człowieka. To jest jedna wartość, którą mieli wprowadzić w ten świat, a drugą wartością jest to, że powinni wprowadzić w świat przesłanie, iż ciało, myślę o wszystkim, to co fizyczne, historia, kultura, wiedza, nie mamy prawa w imię Biblii źle mówić o tym, dlatego że to wszystko jest Bożym stworzeniem i Bóg wcielił się w nasze ciało. To, co powiedział na początku, nie tylko my wyciągamy do Niego ręce, ale On jest ten, który wstępuje i zmienia od z fundamentu wszystkie inne relacje. Tak więc należało wprowadzić te dwie wartości w świat. To nie jest łatwe, gdyż świat antyczny, ten stary, przeceniał, nie doceniał ciała i chrześcijaństwo było często w chrześcijaństwie często mówiono, że jeżeli dobrze będziemy widzieli ciało, to coś uczynimy dla ducha, a człowiek jest jednością ducha i ciała. I my, jeżeli kochamy ludzi na tym świecie, dopóki chodzimy po tym świecie, my tylko w sposób materialny możemy okazać swoją miłość. Nie możemy źle mówić o ciele. Ono jest świątynią. Najgorszym jest, że tą gorszą religijną praktykę, wątpliwą duchowność, zniekształci się ta prawda o człowieku i o Bogu. Jezus był przeciwko temu zniekształtowaniu. Dlatego przypominacie sobie na pewno przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. To kapłan, lewita, nie byli tak złymi ludźmi, nie mieli miłosierdzia wobec człowieka przy drodze, którego rozbójnicy zbili, dlatego nie pomogli mu. Jezus szuka tu głębszej myśli. Jest szabat i dotykanie obcokrajowca krwawego. Straciliby rytualną czystość, nie mogliby pójść modlić się w świątyni. Wyobraźcie sobie, jest biedny człowiek gdzieś przy drodze lub i macie ważne prawo religijne. I gdzie tu jest Jezus? To pytanie działa, wygląda, że jest nieważnym, że jest powierzchownym, ale wyznacza sposób, w jaki przygotujemy drogę dla Pana. I oto, bracia i siostry, na końcu, dlatego że znajdujemy się w sanktuarium maryjnym, a ono jest przykładem przygotowywania i drogi, i swego życia, swego ciała dla Pana. Na fakcie maryjnej wiary i pełnego oddania się Bogu, pełnego zaangażowania dla człowieka, dziś można troszczyć się o duchowość Adwentu razem z Maryją. Maryja Mówi on, wielbi duszo moja, wielbi dusza moja. Magnifikat. Można to przemienić w swój program w zgodzie z jej uwielbieniem Boga, które ukazała siłę mocnych, zrzuciła z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił, a bogatych z niczym odpuścił. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca